które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jak dostajesz takie pytanie, to musisz odpowiedzieć tym, co masz w sercu. Ja miałem raz w życiu taką sytuację. Pierwszy raz poszedłem, dałem się zaprosić na spotkanie w telewizji. I ostatnie pytanie było takie, a co dla księdza biskupa będzie najważniejsze w następnym roku? I ma ksiądz biskup 10 sekund. Do dziś pamiętam nie taki moment. Wiesz, że musisz powiedzieć coś, co jest wyłącznie z Ducha Świętego. I do końca nie wiem, skąd się to słowo wzięło mi na języku, ale powiedziałem wtedy Jezus Chrystus. Wiecie, koniec programu, nie? Jezus Chrystus. Które przykazanie jest pierwsze? Jezus miał to w sobie, dlatego że odpowiedział tekstem, od którego zaczęło się jego życie religijne. W Izraelu, kiedy dziecko można już czegokolwiek nauczyć, pierwsze, czego się go uczy, to jest fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, z 6 rozdziału. Szema, Izrael. Słuchaj, Izraelu, nasz Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją siłą. Pierwsza modlitwa, jakiej się uczy żydowskie dziecko i odkąd się nauczy, powtarza ją dwa razy rano przy modlitwie porannej i dwa razy wieczór przy modlitwie wieczornej, dzień w dzień. Kiedy idzie modlić się do synagogi, to wtedy Żyd ubiera na siebie tak zwane filakterie, wtedy ten tekst jest jednym z czterech umieszczonych w takich niewielkich skórzanych pojemnikach tu między oczami i przy prawej ręce. Żebyś patrzył na świat tym tekstem i żeby wszystko, co czynisz, wynikało z tego tekstu. Słuchaj, Izraelu, Pan jest jeden, będziesz Go miłował. I to jest ostatni tekst, jaki Żyd słyszy lub nie słyszy, kiedy umiera. Kiedy umiera, to ktoś najbliższy z jego rodziny, z jego otoczenia wypowiada ten tekst nad nim. Rośniesz od najmniejszego aż do śmierci z tym jednym tekstem. Szema, Szema Izrael. I to Jezus miał w sobie. To był pierwszy tekst, którego nauczyła Maryja i Józef. To był tekst, którym się budził rano, z którym zasypiał, którym się modlił, nosił go w sobie. Jakie przykazanie jest pierwsze? Szema Izrael. To, co miał w sobie, to, co przyjął, to wypowiedział. Widać też, że wypowiedział ten tekst w taki bardzo osobisty sposób. W osobisty sposób przyjęty i nawet można by powiedzieć zreinterpretowany. Bo jeśliście uważnie słuchali ten tekst w pierwszym czytaniu, a potem w Ewangelii, to musieliście usłyszeć różnicę. Dlatego, że w zapisie Księgi Powtórzonego Prawa mowa jest o tym, że będziesz miłował Boga całym sercem, całą duszą i całą mocą. A Jezus powiedział całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całą mocą. Jest dodatek od Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że w całej tradycji żydowskiej to ostatnie określenie, że będziesz kochał Boga całą mocą, tak naprawdę oznacza twój stan posiadania. twoją zamożność. Są i takie przekłady, najczęściej żydowskie przekłady tego tekstu z hebrajskiego na języki narodowe. Będziesz miłował Pana Boga swego całą mocą swojej własności. Czyli mam pieniądz, mam własność, mam majątek, który decyduje o mojej sile. Będę kochał Boga także swoim majątkiem. To oznaczało dla pobożnego Żyda między innymi, że ze wszystkiego, co nabywa, daje dziesięcinę. Są dzisiaj wspólnoty w Kościele, które też wprowadzają dziesięcinę. Po to, żebyśmy się uczyli, że mogę kochać Boga także mocą tego, co nabyłem, co posiadłem, co jest moją własnością. Ale Jezus mówi, że twoja siła nie jest w tym, ile masz w kieszeni, tylko w tym, ile masz w głowie. Kochaj Boga całym swym umysłem. To jest wielkość człowieka, nie to, co posiada, to, kim jest. Kochaj Boga umysłem. To znaczy też poznawaj Go. To znaczy miej też przekonanie, że twoja wiara jest rozumna. Że twoja miłość do Boga jest też rozumna. To nie jest tylko emocja. Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est mówi, że miłość jest rozumna i głęboko się myli ten, kto redukuje miłość do rezerwuaru dobrych uczuć. Więc jak widzicie, Jezus nie tylko znał to słowo, ale znał je na swój własny sposób. Widać, że to słowo w nim pracowało, że potrafił je wypowiedzieć w sposób osobisty. Widzimy Jezusa jako wzór wierzącego, kiedy nam przekazuje słowo, które przyjął i które dla niego jest najważniejsze. W Bogu jest wielka wiara w moc słowa. Jest taka scena w Ezechielu, wstrząsająca, jak prorok jest zaprowadzony do doliny, która jest wypełniona wyschłymi kośćmi. I Bóg mówi do proroka: mów do tych kości. I on mówi: słuchajcie. W tym jest przekonanie, że słowo Boga jest mocne. I że słowo Boga ma moc wskrzeszać. Bóg słowem stworzył świat. I to jest to przekonanie, że wiara zaczyna się w momencie, kiedy słyszysz. Słuchaj. Słuchaj. Pierwsze przykazanie zaczyna się od tego wezwania. Szema, słuchaj. Kościele, słuchaj. Niektórym się wydaje, że Kościół powinien przede wszystkim mówić, nie? A co ja teraz robię? Stoję przed wami i mówię. Mamy o sobie takie zdanie, że głównie mamy nauczać. Jaki jest sens nauczać, jeśli wcześniej nie posłuchałeś? To wiesz, o czym mówić? Wiesz, do kogo mówisz? Słuchaj. To jest, słuchajcie, to jest zamierająca zdolność. Ludzie dziś nie potrafią słuchać. Wydaje się im, że rozmawiają, nie? Jeden powiedział swoje, drugi powiedział swoje, rozeszli się. Tak może być też na naszym spotkaniu z Bogiem. Nie? Ja do Niego gadam, On słucha. Ale kiedy On zaczyna mówić... Staliście dzisiaj rano z taką pasją, jaka była w Jeremiaszu, każdego dnia zrywa moje ucho, bym słuchał jak uczniowie. O której żeście wstali? Obudził was Pan Bóg o 5, w 5:30, bo chce wam coś powiedzieć? Mieliście w sobie takie oczekiwanie, muszę wstać, bo On chce do mnie mówić. Słuchaj. Bez tego nie ma wiary. Słuchaj. Pan jest jeden. Nasz. Nasz. To jest bardzo ważne słowo w tym przykazaniu. Pan jest naszym Bogiem. Pan jedyny. Nasz. Mój. Mój. Chodzi o relację Twoją z Bogiem. Chodzi o to, co mówi Tomasz do Jezusa. Pan mój i Bóg mój. Nie chodzi o to, że Bóg istnieje. Jest moim Bogiem. On jeden. Przed nikim innym nie klękam. Nikomu innemu się nie pochylam do stóp. Nikogo innego i niczego innego nie adoruję. On i tylko On jest moim Bogiem. Marek napisał swoją Ewangelię po grecku. Tam jest bardzo ważne zobaczyć, jakie słowo pada na określenie miłości. Kiedy Jezus mówi kochaj, to używa takiego słowa greckiego agapeo. Agape to jest miłość, którą tak naprawdę otrzymujemy od Boga. Agape to jest taka miłość, która jest radykalnie bezinteresowna. Ktoś, kto kocha tą miłością, to najpierw ma doświadczenie bycia ukochanym przez Boga. Tą miłością, którą przyjął, tą miłością, którą jest kochany, dzieli się z innymi. Z tą miłością wychodzi do innych. Do czasu Jezusa rozumiano to przykazanie miłości wyłącznie jako nakaz. Jako nakaz, jako normę, jako zobowiązanie. Natomiast w ustach Jezusa widać, że to przykazanie jest wezwaniem do odpowiedzi. Do odpowiedzi. Jesteś ukochany. Bóg cię akceptuje. Bóg cię przyjmuje. Umarł za ciebie na krzyżu. Masz w sobie wielkie doświadczenie miłości ze strony Boga. Przyjmij to i tą miłością, tą łaską, tą mocą kochaj innych. Taki jest sens tego przykazania w ustach Jezusa. Jeśli nie żyję tym przykazaniem, to nie chodzi tylko o to, że nie zastosowałem się do jakiejś normy, tylko zmarnowałem łaskę. Zmarnowałem to doświadczenie bycia ukochanym przez Boga. Ono mnie do niczego nie uruchomiło, do nikogo mnie nie poprowadziło. Kochaj ludzi miłością otrzymaną od Pana. Na każdy z tych elementów przykazania miłości, na każdy z nich niech się stanie. Amen.